Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Nie tylko zaprasza, ale już teraz przed mikrofonem wita Państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a nasza audycja powstaje przy współpracy Radiowej Trójki oraz Radia Poznań przy wsparciu merytorycznym Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzień dobry. Istotną częścią naszych relacji z pozostałymi państwami Zachodu jest współpraca z instytucjami unijnymi. Dwa tygodnie temu ministrem do spraw Unii Europejskiej został dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Według wielu komentatorów to znak, że szykuje się zaostrzenie polskiej polityki względem Komisji Europejskiej w związku z blokowaniem Polsce środków na Krajowy Plan Odbudowy. Czy te zapowiedzi są prawdziwe? Już za chwilę zapytam o to nowo mianowanego ministra. Natomiast w kolejnej części programu posłuchamy rozmowy redaktor Aleksandry Fedorskiej ze Svenem Gaitmanem, redaktorem naczelnym najważniejszego czasopisma o wodorze w Niemczech H2. Wywiad został przeprowadzony w Berlinie podczas kongresu Wasserstoff Kompass. To jest Magazyn Zachodni, zapraszam na rozmowę z naszym gościem. Dziś moim i Państwa gościem w Magazynie Zachodnim jest Szymon Szynkowski-Welsenk, już nie wiceminister spraw zagranicznych. Proszę Państwa, teraz w nowej roli minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry Panie Ministrze, no i gratuluję Panie Ministrze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję, chociaż to masa odpowiedzialności raczej na karku niż zaszczyty, ale postaram się nie zawieść tych, którzy powierzyli mi tą zaszczytną rolę, jak i oczywiście poznaniaków.
Oj, no troszkę zaszczytu też tutaj trzeba powiedzieć jest. Jak w nowym miejscu? Zaklimatyzował się Pan w nowym ministerstwie?
No nie było specjalnie dużo czasu na aklimatyzację, bo akurat pierwsze dni to dwa spotkania wysokiego szczebla, Rada do Spraw Ogólnych w Luksemburgu, kilka dni po objęciu funkcji, tydzień po objęciu funkcji Rada Europejska, gdzie towarzyszyłem panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, więc na razie więcej w rozjazdach niż na miejscu w ministerstwie, ale też tematy bardzo ważne, więc nie bardzo jest czas na wdrażanie się, trzeba od razu przystąpić do zadań.
No to od razu przystępuję do pierwszego takiego konkretnego już pytania. Czy nowa nominacja to zaostrzenie kursu wobec Unii Europejskiej, bo takie się pojawiają komentarze.
Rzeczywiście czytałem te komentarze, byłem nimi nieco zaskoczony, bo po pierwsze, z jednej strony mówi się o zaostrzeniu kursu, jakby zapominając o tym, że minister Konrad Szymański, po którym obejmuję tą funkcję, jest osobą, z którą przez lata współpracowałem, z którą w wielu obszarach moje oceny dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej są podobne, choć nie we wszystkich oczywiście, w niektórych elementach się różnimy, czy też potrafiliśmy się spierać, ale bardzo szanuję jego pracę i kompetencje i będę starał się na pewno, nie będzie to łatwe zadanie, żeby dorównać mu w wykonywaniu tej funkcji. Z drugiej strony słyszałem o takich komentarzach mówiących o tym, że jest to jakaś nominacja wymierzona w premiera Mateusza Morawieckiego. No tym byłem już skrajnie zdumiony, ponieważ to sam premier Mateusz Morawiecki złożył mi taką propozycję, żeby objąć tą funkcję i na ten temat rozmawialiśmy i przekonywał mnie właśnie do tego, żeby ten odcinek postarać się objąć w swoją odpowiedzialność. W związku z tym ja bardzo mu dziękuję za zaufanie. Jestem tym zaszczycony, choć czuję, tak jak mówię, brzemię odpowiedzialności. Natomiast no, próba jakiegoś przeciwstawiania mnie, premierowi, była dla mnie zupełnie zdumiewająca. Mogę powiedzieć jedno, że postaram się swoje doświadczenie, także to polityczne, wykorzystać, aby przez ten najbliższy czas dobrze reprezentować z jednej strony polski głos, ale też bronić tej linii istotnej, czerwonej, która jest nieprzekraczalna, za którą kończy się dialog, a zaczyna się szantaż. I to jest jedno z tych moich zadań. Ja jestem otwarty na dialog z instytucjami europejskimi, także na zdecydowany spór, natomiast na pewno nie zgodzę się i nie zgodzimy się na to, żeby ulegać jakiemuś szantażowi, czy ulegać postulatom, które miałyby doprowadzić do utraty suwerenności przez Polskę. I to jest dość jasne, jeżeli ktoś w tym widzi jakiś element zaostrzenia kursu, no to już jest jego sprawa, natomiast dla mnie ten kurs pozostaje niezmienny, bo to jest kurs Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, no ale tu dochodzimy do sedna sprawy. Mamy pieniądze, które są wstrzymywane Polsce na Krajowy Plan Odbudowy. Mówiąc o zaostrzeniu kursu, prawdopodobnie wszyscy oczekują po prostu no, mocniejszych działań w tym temacie, aby albo odblokować te pieniądze, albo postawić Unii Europejskiej jakieś nowe wymagania, skoro te pieniądze nadal nie są nam wypłacane.
Czy przede wszystkim instytucje europejskie powinny zrealizować swoje zobowiązania, które przyjęły w traktatach i w rozmowach prowadzonych w ostatnich miesiącach? Przypomnę, że Polska wprowadziła zmiany ustawowe, między innymi ustawą tą tak zwaną prezydencką w zakresie likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Były też wcześniejsze poprawki do innych ustaw. I mimo tych kroków wykonanych z polskiej strony, zobowiązania ze strony instytucji europejskich nie zostały dotrzymane. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego tak się stało. I te pierwsze tygodnie niewątpliwie będą z mojej strony chęcią zrozumienia, dlaczego po stronie instytucji europejskich cały czas podnoszone są argumenty i postulaty dotyczące kolejnych zmian ustawowych. Mam takie obawy, że powody są polityczne, ale chciałbym się przekonać, czy tak jest w rzeczywistości. W związku z tym daję sobie w tej chwili jeszcze ten czas na rozmowy z instytucjami europejskimi. Rozpocząłem je w ubiegłym tygodniu. No i zobaczymy, do czego one będą prowadzić. Mam nadzieję, że do konkluzji takiej, że także instytucjom europejskim zależy na zamknięciu tego sporu. Jeśli tak nie jest, jeżeli okazałoby się, że pobudki są czysto polityczne, to oczywiście znaczy, że mamy poważny problem zaufania w Unii Europejskiej, no i wtedy też trzeba się z tym wyzwaniem postarać zmierzyć.
No ale panie ministrze, no powiedzmy sobie szczerze, mamy do czynienia z wypowiedziami Ursuli von der Leyen, która mówi otwarcie, że widziałaby Donalda Tuska na fotelu premiera w Polsce. Mamy też wypowiedzi chociażby Estebana Gonzaleza Ponsa swojego czasu, który mówił, że chodzi tak naprawdę o to, żeby zmienić w Polsce rząd. No tutaj chyba tak naprawdę nie ma zbyt wielu pozorów czy iluzji po takich wypowiedziach. Mamy też wypowiedzi o tym, że trzeba Polskę zagłodzić. No, ten kurs wydaje się być dosyć konsekwentny, realizowany przez ostatnie lata.
Tak, rzeczywiście, to są bardzo niepokojące wypowiedzi, które prowadzą nas w kierunku właśnie takiej interpretacji, że mamy do czynienia z czysto polityczną zagrywką, ale chciałbym mieć tutaj sytuację, tak powiedziałbym, stuprocentowo jasną. Tak? Chciałbym mieć w tej sprawie jasność, że z kolei deklaracje, które padają w wielu rozmowach dwustronnych, które nie są relacjonowane publicznie, o dobrej woli, o tym, że cały czas jest otwartość na dialog, że jeżeli Polska wykaże jeszcze jeden ruch, to rzeczywiście też jej środki mają szansę na odblokowanie, że one rzeczywiście są prawdziwe i że są podejmowane te rozmowy i ten dialog z dobrą wolą. Nie chciałbym zakładać z góry złej woli, bo to nie byłoby dobre, jeżeli w ten sposób obejmowałbym funkcję z takim założeniem. Natomiast oczywiście mam świadomość tych wypowiedzi, które padały i mam świadomość niestety niektórych politycznych uwarunkowań, także w Komisji Europejskiej, niektórych komisarzy, którzy uważają, jak sądzę, że nie tylko traktat jest podstawą działania, tylko że te polityczne elementy też są dla nich istotne. To mnie oczywiście bardzo martwi, ale będę starał się te sprawy wyjaśniać.
Jesteśmy po wyborach we Włoszech, jesteśmy po wyborach w Szwecji. Czy zmienia się klimat w Europie na taki bardziej konserwatywny pana zdaniem?
Na to wygląda, że społeczeństwa europejskie też są trochę zmęczone tym takim postępowaniem instytucji europejskiej, dość, można powiedzieć, eurokratycznym, to znaczy uzurpującym sobie do decydowania w obszarach, w których nie zapisano tego w traktatach. Obywatele chcieliby, aby to ich głos był decydujący. To nie obywatele wybierali komisarzy czy Ursulę von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej. W związku z tym obywatele chcieliby, aby to ugrupowania, na które głosują w krajach i rządy później, które te ugrupowania tworzą, podejmowały decyzje w ich imieniu, żeby to oni mieli ten finalny głos, na kogo oddadzą ten głos i kto później będzie realizował ich oczekiwania. Przesuwanie tych kompetencji w stronę instytucji europejskich nie odpowiada, jak sądzę, znacznej części obywateli i stąd, można powiedzieć, te wyniki wyborów we Włoszech czy w Szwecji, gdzie widzimy, że spojrzenie na przyszłość Europy bardziej jako Europa właśnie suwerennych narodów, równych państw jest dzisiaj tym głosem, który jest w Europie coraz popularniejszy.
Panie ministrze, ostatnie pytanie. W takim razie wiemy, że wyjaśnienie sprawy z środkami na Krajowy Plan Odbudowy i związanymi z tymi pieniędzmi też wypowiedziami jest w pańskiej perspektywie. Jakie jeszcze wyzwania na nadchodzący czas na nowym stanowisku ministerialnym?
No na pewno jest cały szereg spraw, które w tej chwili są w procesie ustawowym. Ja już w tych ostatnich dniach widzę, że jest seria takich, powiedzmy, wrażliwych tematów, którym trzeba się w sposób szczególny przyjrzeć, ich relacji, polskich propozycji ustawowych z prawem europejskim. Tutaj jest ważne też pilnowanie tej zasady, żeby prawo europejskie, tam gdzie jest ono zapisane do kompetencji europejskich, to oczywiście ma prawo stanowić pewne ramy rozwiązań, natomiast tam, gdzie coś jest zachowane dla polskich kompetencji, żeby pilnować, żeby te decyzje pozostawały w gestii polskich ustaw i rozporządzeń, więc to niewątpliwie wymaga pewnego przeglądu i przypilnowania. Dyskutujemy również, Komisja Europejska wyjaśnia kwestie dotyczące Funduszu Spójności. Tutaj też chciałem sprostować, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, czy Polska spełnia zasady te podstawowe, które są wymagane przy akceptowaniu Funduszu Spójności. Tylko jest prowadzona dzisiaj analiza w stosunku do wszystkich krajów członkowskich tych kryteriów. No i my w ramach tej analizy też musimy oczywiście pokazywać, że Polska wszystkie zobowiązania swoje unijne spełnia. No więc tych wyzwań jest bardzo wiele. Ten początek jest oczywiście też w trudnym geopolitycznym okresie, bo tym zasadniczym wyzwaniem jest dzisiaj mobilizowanie naszych europejskich partnerów, żeby pomagali Ukrainie. Ale myślę, że to jest taki czas, w którym trzeba po prostu te wyzwania brać, można powiedzieć, z otwartą do nich przyłbicą podchodzić i tak zamierzam tą funkcję realizować.
No a my życzymy w takim razie powodzenia. Naszym gościem był dzisiaj minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Witam w drugiej części Magazynu Zachodniego i zapraszam na rozmowę redaktor Aleksandry Fedorskiej ze Svenem Gaitmanem z czasopisma o wodorze H2, która odbyła się na kongresie Wasserstoff Kompass w Berlinie.
Dobry wieczór. Witam Państwa z Berlina. Jestem tu na kongresie zajmującym się tematyką wodoru i mam właśnie okazję porozmawiać z panem Svenem Gaitmanem. Pan Gaitman jest redaktorem naczelnym czasopisma H2, to znaczy, że zajmuje się głównie wodorem. Jest ekspertem w tym zakresie energetyki.
Czy Niemcy będą pierwszym krajem wodorowym na świecie?
To jeszcze nie wiadomo. Przed laty pojawił się taki pomysł, że to Islandia ma zostać tym pierwszym krajem wodorowym na świecie. Ale to było 20 lat temu. Oni mieli wtedy ambitne pomysły, chcieli wykorzystać na przykład energię geotermalną do produkcji wodoru. Mieli nawet pierwsze stacje tankowania wodoru, ale jak już powiedziałem, to było dawno temu. Ale kto będzie tym liderem? To naprawdę trudno powiedzieć. Myślę, że Niemcy są na pewno liderem, co chodzi o badania i rozwój, bo tam się wiele dzieje. Już teraz wiemy, że odegrają w tej dziedzinie jakąś decydującą rolę, ale trzeba jednak precyzyjnie powiedzieć, na jaki obszar teraz patrzymy, o co nam chodzi, czy interesują nas aż tak bardzo badania i rozwój, czy są to projekty tylko pilotażowe, czy ważniejszy będzie marketing albo produkcja jakichś bardzo konkretnych produktów wodorowych. Zatem uważam, że Niemcy odegrają ważną rolę, że są jednym z tych ważnych krajów, co chodzi o wodór. Ale czy Niemcy rzeczywiście będą tym liderem wodorowym, to jeszcze w ogóle nie jest przesądzone. Co jest właściwie potrzebne, aby rozwijać dobrze funkcjonującą gospodarkę wodorową? Potrzebna jest nam infrastruktura, odpowiednie podmioty i ramy polityczne. Po pierwsze, bardzo ważna jest infrastruktura. Jak będziemy przesyłać ten wodór? Tu na przykład możemy skorzystać z tego, co mamy, to znaczy ze zwykłych gazociągów. Możemy je zaadoptować na potrzeby wodoru, tak możemy zrobić, skorzystać z tego, co jest, przekształcić, ale możemy wybudować całkowicie nowy system, samodzielny. Następnie trzeba pomyśleć o ciężarówkach wodorowych, ale także o pojazdach szynowych na wodór. I w tej kolejności potrzebne nam będą mechanizmy dystrybucji wodoru. To znaczy, trzeba będzie te ciężarówki i tą kolej tankować wodorem. Następnie przemysł. On jest równie ważny i trzeba także przemysł zaopatrzyć w wodór. I musimy przemyśleć, czy będzie się to działo regionalnie, czy możemy produkować wodór na miejscu, blisko zakładów przemysłowych, tak żeby nie trzeba było wodoru tak daleko przesyłać. Trzeba też pomyśleć, czy będzie to regulowane regionalnie, może nawet lokalnie. aby wytwarzać tak blisko zakładów od razu także wodór. Kto wie, może to będzie możliwe. Wspominam również o politycznych warunkach. Trzeba ustawy formułować tak, aby tworzyły one zachętę do dalszego inwestowania w wodór. Gdy fachowcy mówią o zielonym wodorze, coraz częściej pojawia się termin amoniak. Czy mogę poprosić o wyjaśnienie nam tego związku? Amoniak jest taką substancją, z którą możemy sobie bardzo łatwo poradzić. Mamy już taką infrastrukturę. Amoniak jest już transportowany w bardzo dużych ilościach, praktycznie na całym świecie. W sektorze ekonomicznym amoniak jest podstawową substancją, stosowaną już od wielu dziesięcioleci. Amoniak zawiera stosunkowo dużą ilość wodoru, po prostu ze względu na swoją strukturę chemiczną. Więc z tego punktu widzenia amoniak dobrze nadaje się jako magazyn wodoru. Amoniak może być zatem dobrze transportowany za pomocą tej infrastruktury, która już eksistuje. Dlaczego, dyskutując teraz o wodorze, tak rzadko mówimy o wodzie? No bo kwestia wody nie jest tu wcale taka ważna. Oczywiście ludzie słyszą coś tam o produkcji wodoru i od razu myślą, że potrzeba do tego jakichś wielkich ilości wody. W rzeczywistości tak w ogóle nie jest. My musimy to porównać do tego, ile wody zużywamy teraz na potrzeby sektora energetycznego. Przecież my cały czas chłodzimy te elektrownie. To naprawdę zużywa wielkie ilości wody. W porównaniu do tego produkcja wodoru wcale nie potrzebuje aż tak dużo wodoru. Nawet badania naukowe potwierdziły coś takiego. Ostatnio nawet czytałem taki artykuł. Tam mówiono o tym, że gdy w 2030 roku wyprodukujemy już tą ilość wodoru, którą byśmy chcieli, to nie zużyjemy tyle wody, ile byśmy zużyli, funkcjonując tak jak dzisiaj i produkując energię. Ale tu nie jestem pewna. No bo przecież mowa jest ostatnio głównie o zielonym wodorze, to znaczy produkcja na miejscu, mamy z jednej strony OZE, z drugiej strony mamy wodę. To wszystko musi być blisko siebie i do dyspozycji producenta. Co będzie więc w przyszłości? Przecież już teraz mamy ten problem z tymi suszami. Jest coraz mniej dostępnej wody, nawet nasze rzeki zaczynają wysychać. Skąd weźmiemy tą wodę? A ja myślę, że to jest taki problem, który można rozwiązać. To oznacza, że będzie zainwestowanych bardzo dużo pieniędzy. Już teraz inwestuje się bardzo dużo pieniędzy właśnie w tych bogatych regionach. I zaznaczam, często bardzo suchych. Właśnie teraz na tym kongresie słyszeliśmy, że to Arabia Saudyjska buduje największe projekty wodorowe. Tam będą produkowane olbrzymie ilości energii odnawialnej i także dojdzie do produkcji, olbrzymiej produkcji wodoru. A wód gruntowych tam przecież nie ma. Oznacza to, że jedynym wyjściem będzie odsalanie słonej wody. Jestem nawet zdania, że to już sobie obliczono, przekalkulowano, że znaleziono już jakiś sposób właśnie na to wyzwanie. Jednak no, faktycznie przyszłość pokaże, jak to w praktyce wyjdzie i jak uda się to pogodzić z ochroną środowiska. Oczywiście, w jakim stopniu rzeczywiście to zasolenie całych regionów ma miejsce, to dowiemy się dopiero w perspektywie średnioterminowej. Tego nie mogę przecież tu teraz w Berlinie ocenić. Bardzo dziękuję panu za naszą rozmowę.
Wodór jest niewątpliwie paliwem przyszłości, wiemy o tym również w Polsce i dlatego już teraz trwają prace nad tym surowcem. Natomiast obecnie największym naszym zmartwieniem są ogromne wzrosty cen energii związane z wojną na Ukrainie. I już teraz widać pęknięcia w Europie związane z partykularnymi interesami krajów członkowskich. Czy uda się te różne punkty widzenia połączyć? Będziemy się też temu przyglądać w następnych wydaniach Magazynu Zachodniego. Dziś już dziękuję Państwu za uwagę. Sprzed mikrofonu żegna Państwa Bartosz Garczyński, także w imieniu redaktor Aleksandry Fedorskiej i realizatora Krzysztofa Jankowskiego. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.